maszyniści planują kolejne blokady dróg. Protesty w wielu miejscach kraju planowane są dziś i jutro. Funkcjonariusze Straży Granicznej czy strażacy mogą otrzymać w banku PKO BP status klientów VIP. Uważajcie na fałszywych przewodników. Taki apel płynie spod Tatr, gdzie coraz częściej oferty wycieczek zamieszczają osoby bez kwalifikacji. Maszyniści znów zamierzają blokować drogi. Od początku tygodnia organizują protesty w wielu miejscach kraju, domagając się większego wsparcia dla transportu kolejowego. Nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz usłyszał zapewnienie w Ministerstwie Infrastruktury, że będzie wzmocnienie kargo na torach.
Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny właśnie za kolej, Piotr Malepszak, deklaruje, że w ciągu maksymalnie 3 najbliższych lat zdecydowanie większa część towarów będzie przewożona koleją i to poprawi sytuację także maszynistów.
Cargo może ustabilizować taki poziom 30-35% na rynku przewozów towarowych w Polsce. Teraz jest w okolicach 26-27% i to jest perspektywa następnych 2-3 lat.
Na razie wiceminister obiecuje, że w pierwszym kroku powstanie plan dalszej restrukturyzacji kolei. Ma być w nim odpowiedź na pytanie, co wozić pociągami w obliczu spadających przewozów, przede wszystkim węgla.
A maszyniści drogi będą blokować znów dziś i jutro, między 10 a 14. Kilkaset tysięcy klientów VIP może przybyć w banku PKO BP. Szefostwo tej największej w Polsce instytucji finansowej podpisało porozumienie o preferencyjnych warunkach dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Kilkanaście dni temu podobne porozumienie zostało zawarte z policją. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada poznał uzasadnienie decyzji podejmowanych przez bank.
Prezes banku Szymon Midera mówił mi, że chodzi o docenienie i uhonorowanie osób, które w trudnych czasach dbają o bezpieczeństwo w kraju, ale jest też i inny powód tej oferty.
Z perspektywy banku, z biznesem, funkcjonariusze, pracownicy służb cechują się dużo niższym profilem ryzyka. To jest win-win.
Nie bez znaczenia dla tej inicjatywy jest wprowadzenie świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy. Na przykład w Warszawie mają otrzymywać miesięcznie 1800 zł.
Myślę, że jesteśmy uzupełnieniem tej wartości dodanej, którą ci funkcjonariusze otrzymają w postaci dodatku mieszkaniowego dla tych wszystkich, którzy będą chcieli się wesprzeć produktem typu kredyt hipoteczny.
Niebawem oferta ma objąć wojsko, służbę więzienną, a także Krajową Administrację Skarbową.
To są fakty w RMF FM.
Spod Tatr płynie apel do turystów, by nie dali się nabrać fałszywym przewodnikom górskim. Niestety zdarza się, że ludzie bez kwalifikacji podszywają się pod przewodników, narażając bezpieczeństwo uczestników wycieczek. Uważajcie szczególnie na oferty wspólnych wypraw zamieszczone w internecie, mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich Jan Gąsienica-Roy.
Wszelkie takie oferty komercyjne, za które ktoś chce od nas pieniędzy, chce, żebyśmy zapłacili, ale oferuje jakby taką wyprawę partnerską, wspólne wyjście w góry, bo mówi, że już tam był, pokaże nam drogę. No, nie możemy się dać temu zwieść, bo naprawdę to się w wielu przypadkach może źle skończyć i prawie na pewno w jakiejś sytuacji kryzysowej taki człowiek nas zostawi.
Każdy wykwalifikowany przewodnik musi posiadać odpowiednią legitymację potwierdzającą odbycie odpowiedniego kursu. Reprezentacyjny budynek Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego w Szczecinie przejdzie remont. Wymieniony zostanie dach budynku, powstanie też więcej miejsca dla zwiedzających, mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej dyrektor muzeum Agnieszka Bortnowska.
Stworzymy nowe wejście od strony Szczerbcowej. Udostępnimy klatki. To są te przestrzenie, po których nigdy żaden zwiedzający od... Może nie nigdy, ale bardzo, bardzo długo żaden zwiedzający nie chodził. I chcemy udostępnić ten taras nad portykiem, żeby on był ogólnodostępny, bo w tej chwili my go nie udostępniamy z uwagi na to, że nie spełnia warunków PPOŚ.
Co pani widzi na tym tarasie, jak już się remont zakończy?
W moich marzeniach jest tam kawiarnia, ale to są na razie marzenia.
A prace ruszą już w przyszłym tygodniu. Muzeum dotacje chce wykorzystać też na przystosowanie zabytkowego budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz na ziołowy ogród wokół stuletniego budynku.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Zagrożenie ustąpiło. Tak o sytuacji powodziowej i pogodowej mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem z RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
Były przede wszystkim podtopienia i tak, w tej chwili no, przede wszystkim to zagrożenie ustąpiło, czyli intensywne opady deszczu, ten front przeszedł. I w niedzielę mieliśmy około 1000 interwencji. W poniedziałek ponad 3000. Te opady przechodziły z południa na północ i w związku z tym najpierw niedziela województwo śląskie, małopolskie było najwięcej interwencji, najwięcej zdarzeń.
Ale najgorsze już za nami, rozumiem, panie ministrze.
Tak, wczoraj już było, było kilkaset zdarzeń.
A straty znacie, czy nie?
W tej chwili szacowane są przez samorządy straty i ci wszyscy, którzy ucierpieli, będą mogli liczyć na to wsparcie, które było uruchamiane przy okazji powodzi, więc nad tym w tej chwili pracują samorządy i my w ministerstwie. Natomiast trzeba wyraźnie podkreślić tutaj olbrzymie zaangażowanie strażaków, innych służb, policji i wojska. Zbudowaliśmy w Polsce krajowy, znaczy dobry system ratowniczy, krajowy system ratowniczo-gaśniczy, kilka tysięcy pojazdów użytych.
To jeszcze porozmawiamy o tym, jeśli pan pozwoli, w dalszej części naszej rozmowy, bo chciałem koniecznie pana zapytać o to, co się wydarzyło wczoraj, czyli postawione zarzuty 27-letniemu Kolumbijczykowi Andres Alfonso de la Hoz de la Cruz, oskarżany o podpalenia w Polsce w maju zeszłego roku, zatrzymany w Czechach. To jest sukces polskich służb, skoro zatrzymali go Czesi i skoro tutaj podpalił, a zarzuty został postawiony mu, gdy już siedzi w czeskim więzieniu.
No, skuteczne ściganie i przeciwdziałanie tym aktom sabotażu, dywersji, które organizują Rosjanie, jest możliwe tylko w układzie międzynarodowym.
Ale on wjechał do Polski, panie ministrze. Wiedzieliśmy o tym, że on wjechał do Polski? Śledziliśmy jakoś jego aktywność?
W tym przypadku tego człowieka mieliśmy do czynienia ze współpracą służb polskich, czeskich, litewskich, rumuńskich, więc nie da się skutecznie przeciwdziałać tym aktom sabotażu i dywersji bez współpracy, jak powiadam. Jesteśmy, jeżeli chodzi o jego wjazd na teren naszego kraju, to wjechał do strefy Schengen w Hiszpanii, przemieszczał się później w ramach strefy Schengen. To jest większy problem wynikający z też kwestii migracyjnych, które my analizujemy bardzo, jeżeli chodzi o możliwość wjazdu do Polski, do strefy Schengen, niektórych państw Ameryki Łacińskiej. To jest inny temat, ale przyglądamy się temu. Natomiast podejmujemy skuteczne działania w zwalczaniu.
No właśnie ta skuteczność, ona mnie zastanawia, czy ta skuteczność jest wysoka, czy nie, no bo skuteczne to by było wtedy, gdybyśmy zapobiegli tym podpaleniom, a jednak do tych podpaleń doszło.
Ale dzięki temu, że we wcześniejszym przypadku współpracy w szczególności z Litwą wtedy udało nam się ustalić tych, którzy organizują, bo ten obywatel Kolumbijczyk był wynajęty przez służby rosyjskie, ale tam był jakiś pośrednik, konkretna osoba, która organizowała to zadanie.
Ale tutaj w Polsce, tutaj w Europie?
Nie, działał człowiek na zlecenie służb i w związku z tym rozpracowanie tych, którzy działają i wynajmują te osoby do wykonania konkretnego zadania za pieniądze jest skutecznym działaniem i to nam się udało wcześniej. Uniemożliwiliście, przerwaliśmy tę przestępczą działalność służb rosyjskich, znaleźli nowy kanał.
Panie ministrze, to wracając jeszcze do tej sprawy, bo sprawa jest zagadkowa. Wjeżdża Kolumbijczyk, podpala tutaj dwa składy budowlane w Polsce, po czym wjeżdża do Czech i po 5 dniach zostaje zatrzymany przez czeskie służby po podpaleniu jednej z zajezdni w Czechach. Planuje podpalenie centrum handlowego. Dlaczego Czesi mogli zapobiec swojemu, przepraszam, że użyłem takiego sformułowania, ale dlaczego mogli tak szybko zareagować? Dlaczego nasze służby nie zareagowały?
No, nie zapobiegli, bo doszło do tego pierwszego zdarzenia z tą zajezdnią. Ja powiadam, że w tej sprawie mamy współpracę międzynarodową, policyjną i służb specjalnych i dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się Czechom doprowadzić do tego zatrzymania.
Bo wczoraj premier mówi tak, 32 osoby zostały zatrzymane za działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu. 32 osoby w Polsce, to jest armia ludzi, można by tak powiedzieć, jeżeli armia ludzi, która się zajmowała sabotażem na terenie naszego kraju. To świadczy świadczy o czym? O tym, że my jesteśmy efektywni, czy nie jesteśmy efektywni w łapaniu tych, którzy działają na zlecenie Rosji?
Wszystkie te osoby, pewno tam były różne inne zakresy ich działalności, ale jeżeli są wykrywane, zatrzymywane i później te dowody, są dowody na tę ich działalność, to w sposób oczywisty to jest sukces służb.
Ale nie wiemy, ile więcej osób jeszcze pracuje na rzecz rosyjskiego wywiadu.
Ale panie redaktorze, jeżeli zatrzymujemy tyle osób i proszę państwa, to znaczy, że przerywamy działalność tych osób. Przecież zostali zrekrutowani, bądź próbowali wynajmować kolejne osoby do takich aktów, które omawiamy. Jeżeli zostali zatrzymani, to już tej przestępczej działalności nie prowadzą.
A to nie była żadna siatka, rozumiem. Oni każdy z nich działa indywidualnie.
Ja w tej chwili nie mogę przecież podać tutaj,
bo ten opis
jest w aktach i jakby też nie możemy przecież i służby nie pokażą sposobu źródeł ujawnienia tych osób. Natomiast ważne jest to, że w przypadku, no ten przypadek podpaleń w Polsce i w Czechach pokazuje sposób działania służb rosyjskich w tej chwili już w części przez nas opisany. To znaczy, że oni nie wysyłają tutaj ludzi przeszkolonych gdzieś w ich ośrodkach szkolenia, ich obywateli, tylko za pieniądze wynajmują do konkretnego działania, do konkretnej akcji jakąś osobę. Ale ktoś to musi robić, tak? Jest przedstawiciel tych służb, bądź jakiś pośrednik jeszcze między tymi służbami a wynajmowanym. I rozpracowanie tych metod działania, tych osób, które prowadzą tę rekrutację. Inne źródła wszystkich służb państw europejskich, nie tylko tych wymienionych przeze mnie trzech państw, które działały w tej sprawie. Te akty sabotażu i dywersji dotyczyły Niemiec, innych państw europejskich i jesteśmy wszyscy w ramach Unii Europejskiej zjednoczeni i zdeterminowani w tym, żeby działać skutecznie na rzecz wykrywania.
Panie ministrze, bo tak, jestem pewien, że jest osłona kontrwywiadowcza takich obiektów, obiektów wojskowych, obiektów administracji publicznej. A czy osłona kontrwywiadowcza jest też, jeśli chodzi o obiekty handlowe? Bo widzimy, że to jest ewidentnie cel działania tych wszystkich sabotażystów.
My mamy w Polsce, obowiązuje już od ponad 2 lat, drugi stopień alarmowy, jeżeli chodzi o zagrożenie terrorystyczne. I mamy uruchomione specjalne procedury wynikające z tego drugiego stopnia. Dla każdego z tych stopni alarmowych podnosimy pewne działania państwa, które mają służyć ochronie infrastruktury krytycznej, tych miejsc, gdzie gromadzenia się dużej liczby osób i w związku z tym w ramach tego drugiego stopnia cały czas, w szczególności to jest obowiązek policji. Policja sprawdza zabezpieczenia tych miejsc, gdzie gromadzą się ludzie.
Wysłuchaliśmy fragmentu. Cała rozmowa Piotra Salaka z Czesławem Mroczkiem jest na rmf24.pl, a w faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.